Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzmy pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, rozdział 4, strona 1279. Pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, 4 rozdział. Czytam od wiersza 1 do 7. Paweł pisze: a poza tym, bracia, możemy spokojnie dodać siostry, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie od otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Drogi Ojcze, chcemy Tobie dziękować za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że chcesz nas uczyć. I Panie, daj, abyśmy mieli otwarte serca i chęci do tego, by przyjmować czy Twoje napomnienie, czy Twoją zachętę, czy wskazówkę. Panie, spraw, abyśmy nie zatrzymywali się i nie byli zadowoleni z tego, co już udało nam się osiągnąć, ale byśmy widzieli to, do czego chcesz nas doprowadzić. Prosimy, abyś weryfikował nasze postrzeganie naszej duchowości. Panie, żebyś wlewał w nasze pragnienie chęć bycia posłusznymi we wszystkim. I Panie, abyśmy mogli przez Ciebie być zachęcani, żeby to, co będziemy słyszeć, to, o czym wielokrotnie wiemy, by to chcieć wprowadzać na co dzień. Oddajemy się w Twoje ręce i prosimy, byś błogosławił każdego z nas, Panie, by Twoje imię i w tym zwiastowaniu, w tej społeczności było uwielbione. Amen. Wiecie, kiedy czytałem ten tekst, to cały czas miałem przed oczyma taką jedną historię. Wiek ma to do siebie, że człowiek już pewnych rzeczy nie rejestruje. Wydaje mi się, że to już tu mówiłem kiedyś. Ale pozwólcie, że tę historię jeszcze raz przytoczę. Rzecz dzieje się w Stanach Zjednoczonych, w kancelarii pewnego zboru. Pastor, oprócz tego, że ma wiele starań związanych z prowadzeniem zboru, też jest w trakcie budowy nowego budynku kościelnego. To naprawdę stało się w Stanach Zjednoczonych, więc wszelkie podobieństwa tutaj absolutnie nie pasują. Budują budynek kościelny, nie mają pieniędzy, wystarczającej ilości. Pewnego dnia do biura duchownego wchodzi pewien ubrany w czarny garnitur mężczyzna, przed tym jest pukanie do drzwi, pastor mówi: proszę wejść. I wchodzi ten mężczyzna i mówi tak: pastorze, kilka dni temu zginął mój brat. Czy mógłby go pastor pochować? Ale mam jedną prośbę. Słyszałem, że pastor potrzebuje pieniędzy na nowy kościół. Dam pastorowi $1 000 000 pod jednym jednakże warunkiem. Na pogrzebie pastor powie o moim bracie, że on był świętym człowiekiem. Wiecie, na razie zawieszę tę historię. W zeszłym roku miałem telefon, byłem na synodzie w Warszawie i dzwoni pewna osoba i mówi: zmarł ktoś z mojej rodziny i rodzina ma prośbę, żeby pastor zrobił pogrzeb. Ale rodzina prosi o jedną rzecz, żeby pastor nic nie mówił o Bogu. Wracam do tej historii. A więc $1 000 000 leży na stole pod jednym warunkiem, że pastor powie o moim bracie, że był świętym człowiekiem. W trakcie rozmowy pastor zorientował się, z kim ma do czynienia i wiedział tak naprawdę, że ten zmarły był bratem gangstera i to życie było takie dosyć dziwne, no ale obietnica otrzymania takiej wysokiej sumy pieniędzy była na tyle zachęcająca, że pastor powiedział: dobrze, powiem, że był świętym człowiekiem. Dzień pogrzebu się zbliżył, w wszystko już jest przygotowane, trumna na katafalku, na cmentarzu bardzo wielu ludzi i pastor zaczyna kazanie. Ten zmarły był wielkim grzesznikiem, mówi. Kradł, zabijał, wiele razy siedział w więzieniu, prowadził rozwiązłe życie, siał postrach w mieście, łamał wszelkie przepisy prawa. Ale w porównaniu z obecnym tutaj jego bratem, to był święty człowiek. Nie wiem, czy dostał tych $1 000 000, no ale umowa była, słowa padły. Kochani, zawsze znajdziemy w swoim gronie kogoś, z kim będziemy się porównywać i dojdziemy do wniosku, że to jesteśmy lepsi. W porównaniu z tym jestem porządniejszy, jestem pobożniejszy, jestem bardziej święty. Niedawno przyjaciel opowiadał mi o swojej niezwykłej babci Oldze i czasem, gdy w jej towarzystwie członkowie rodziny oplotkowywali kogoś z nieobecnych krewniaków, babcia na koniec mówiła z przekąsem: tak, tak, a najlepsi, najbardziej święci to my. Jak to jest z tą świętością? Jak to jest z tym byciem świętymi? Jak to jest z tym uświęceniem, do którego zachęca nas Paweł w tym tekście, który nam dzisiaj towarzyszy? Jakie przesłanie zawiera w sobie termin święty, świętość? Nie zawsze używamy tego słowa we właściwy sposób. Czasami chcemy komuś dopiec i mówimy: aleś jest święty. Ale nie mówimy tego w takim znaczeniu, w jakim to słowo zostało powołane do życia i do jakiego kontekstu się odwołuje. Kochani, słowo święty występuje w Biblii ponad 600 razy. Oczywiście, w większości przypadków przede wszystkim ma ono odniesienie do wszechmogącego Boga. Bóg jest święty. Ale to słowo święty, świętość, jest również zarezerwowane dla określenia ludzi wierzących, których życie zostało przemienione przez Chrystusa. Bo człowiek wierzący to ten, którego życie jest przemieniane przez Jezusa. Wiemy doskonale, że wierzącymi się nie rodzimy, wierzącymi się stajemy. I jest to pewien proces, który ma swój początek. Tym początkiem jest spotkanie człowieka z Chrystusem. I potem naśladowanie pójścia za Jezusem nazywamy procesem uświęcenia, kiedy uczymy się świętości od świętego. Apostoł Piotr pisze, jest to pierwszy list, pierwszy rozdział, wiersze 15-16, czytam tłumaczenie słowa życia. Bądźcie święci we wszystkim, co robicie, jak święty jest Pan, który was włączył do swojej rodziny. To On przecież powiedział: musicie być świętymi, bo ja jestem święty. Bądźcie święci we wszystkim, co robicie. Ja będę później rozszerzał, do czego odwołuje się znaczenie słowa święty, świętość. Apostoł Paweł z kolei pisze, Paweł z woli Bożej apostoł i Chrystusa do wszystkich świętych w Efezie i do wierzących Chrystusa Jezusa, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa, w Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem. Do czego nas wybrał Bóg? Do tego, byśmy byli święci i nienaganni. W innym miejscu, w liście do Filipian, Paweł pisze, pozdrówcie każdego świętego w Chrystusie Jezusie. Wiecie, słowo święty, świętość, święci, to bardzo interesujące wyrażenia. Jestem przekonany, że niejednokrotnie nie jeden z nas, będąc gdzieś w większym mieście, był w jakimś starym kościele, w którym znajdowało się wiele kamiennych posągów świętych, w kościołach bądź na dziedzińcach, szczególnie gdy chodzi o stare kościoły. I wystarczy wejść do niejednej świątyni, żeby obejrzeć rzeźby, płaskorzeźby, obrazy wyobrażające tych, których sylwetki stały się sławne w długiej, nieraz bardzo skomplikowanej, ciekawej historii kościoła. W związku z tym ci ludzie są nazywani świętymi. W książce, której niedawno czytałem, przytoczony jest artykuł zatytułowany Jak powstają święci? I nie mówi ten artykuł, jak mógłby to sugerować tytuł, o tajnikach produkcji takich masywnych postumentów czy pomników przedstawiających świętych, ale mówi o kulisach procesów kanonizacyjnych. I wyjaśnia ten artykuł zawiłości długiej procedury prowadzącej do uznania kogoś za oficjalnego świętego. I w swojej konkluzji autor pisze, że w wielu wypadkach trzeba po prostu wiedzieć, do jakich drzwi zapukać i jakie poczynić kroki, żeby taki proces beatyfikacyjny rozpocząć i żeby go zakończyć. Święci, do których zwraca się Paweł, Piotr czy Jan, to ludzie zupełnie innego rodzaju. To nie, że ktoś wiedział, do jakich drzwi zapukać, żeby rozpocząć pewien proces. Bo jeżeli popatrzymy na listę świętych, to często znając życie tych ludzi, zastanawiamy się, na jakiej podstawie, jakim prawem ktoś taki, prowadzący takie życie, został zaliczony w poczet świętych. Nie moją rzeczą jest teraz rozprawiać się z kultem świętych, bo nie o to chodzi. W tym nie tkwi skopus i główny punkt tego kazania. Ale ci, do których pisze Piotr, Paweł i Jan, to są ludzie tacy jak my, w życiu których musiało się coś wydarzyć, skoro otrzymują określenie święci, nazywani są świętymi. Musiały rozpocząć się pewne zmiany wewnętrzne, które miały przełożenie na życie zewnętrzne. A więc coś musiało być w tych ludziach bardzo szczególnego. Greckie słowo tłumaczone jako święty pochodzi od greckiego, od terminu oznaczającego kogoś wybranego. Święty to ktoś wybrany, to ktoś oddzielony od świata, ktoś wyrwany ze świata i przeznaczony dla Boga, uświęcony po to, żeby żyjąc w tym świecie, tam gdzie mieszka, służył Bogu. Nie, że teraz święci z Malinki, wiecie, że tak nas nazywają, a to ci święci w Malince. A to ten biały obrus, a na każdym białym obrusie każdą plamkę widać. A więc niech święci w Malince też uważają, że taka plama, która ujdzie innym ludziom, w Malince nie ujdzie. I wam i mnie tak samo. Wszyscy jedziemy na jednym wózku. To nie chodzi o to, że teraz wyjedziemy i powtórzymy eksodus na Bieszczady, który miał miejsce na początku lat 50. i będziemy gdzieś wyrwani ze środowiska, żyli w swoim środowisku, ale jesteśmy wyrwani ze świata z przeznaczeniem, żeby żyć w tym świecie i być świadkami dla Jezusa. Po to mamy funkcjonować. Kochani, czy to nie jest wspaniałe, że w momencie, kiedy przez wiarę w Pana Jezusa, oddanie swojego życia, zostajemy włączeni do Bożej rodziny, zostajemy wybrani do szczególnego celu, do życia w świętości, do życia w uświęceniu. To już nie jest mój problem i moja sprawa, jakie ja życie prowadzę. Czasami jest tak, że jeżeli ktoś nam zwraca uwagę, słyszymy odpowiedź albo my udzielamy tej odpowiedzi, nie twoja sprawa, nie twoja broszka, nie twój problem, to jest moje życie. W pewnym stopniu masz rację, ale nie do końca, bo to nie jest już tylko moja sprawa, jakie ja życie prowadzę. Kochani, inną definicją słowa święty, świętość jest bez grzechu. I określenie to zostało użyte w odniesieniu do Pana Jezusa, w odniesieniu do Jego życia tu na ziemi, o którym czytamy Hebrajczyków 4,15, że był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. I właśnie to życie bez grzechu powinno być celem każdego, kto pragnie być pobożnym, czyli żyć po Bożemu, według Bożych zasad, kto pragnie być świętym. Czy jest to możliwe, że osiągniemy ten cel życia bez grzechu? Jest to niemożliwe. W takim razie dajemy sobie spokój, bo nie zrealizujemy, nie osiągniemy czegoś, co jest niemożliwe. Pomimo, że to jest niemożliwe, mam robić wszystko, żeby tak naprawdę, i to było moje pragnienie, to bycie bez grzechu było celem moich najszczerszych wysiłków i modlitw. Żebym każdego dnia mógł wołać do Boga, Panie, czyń ze mnie świętą, podobną do Ciebie osobę. Popatrzmy na apostołów, którzy piszą do świętych, czyli do członków zboru. Jan powiedział, że napisał swój pierwszy list po to, żeby jego czytelnicy nie grzeszyli. 1 Jan 2,1. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli, a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa. Jakie mamy podejście do grzechu? Większość wierzących ludzi, większość chrześcijan stara się grzeszyć jak najmniej, prawda? Tak? Staramy się grzeszyć jak najmniej. I nieraz jesteśmy z tego zadowoleni, że nam się to udało. Lecz podstawowym celem Jana była chęć uzmysłowienia, że nie chodzi o zminimalizowanie grzechu do jak najmniejszych rozmiarów, że nie chodzi o staranie się grzeszenia jak w najmniejszym stopniu, lecz o całkowite pozbycie się grzechu. I to nie jest gra słów. To jest zasadnicza różnica. Czy staram się grzeszyć jak najmniej, czy staram się nie grzeszyć? Jeżeli staram się grzeszyć jak najmniej, to gdzieś zostawiam sobie nawias, że mimo wszystko gdzieś tam tych grzeszków troszkę będzie, byle jak najmniej. Czy staram się w ogóle nie grzeszyć? Popatrzmy na listę apostoła Pawła. Paweł, jak wiemy, jest bardzo konkretny i praktyczny. Mówiąc o świętości, Paweł przykładał ją do każdej sfery życia. Nie tylko duchowego, lecz normalnego funkcjonowania w naszej codziennej rzeczywistości. I kiedy na przykład pouczał Tymoteusza o jego relacjach względem młodych kobiet, powiedział mu, żeby traktował je jako młodsze siostry, czy jako siostry, z wszelką powściągliwością, gdy chodzi o myśli, z wszelką czystością, jak to przedstawiają niektóre tłumaczenia. 1 Tymoteusz 5,2. Młodsze kobiety, dziewczęta, traktuj jak rodzone siostry z całą czystością. Czyli każda myśl Tymoteusza, każde spojrzenie i zachowanie powinny odznaczać się doskonałą normą świętości, absolutną czystością, bez jakiegokolwiek pożądania czy bez złych myśli. W naszym zestawieniu, gdy popatrzymy do naszego tekstu, list do Tesaloniczan, w wierszach od 1 do 7 Paweł pisze: napominam was, żebyście w oparciu o nasze pouczenie i swoje poznanie, wiedzę, postępowali tak, by się podobać Bogu. Jeżeli czytamy ten tekst i odnosimy to do swojego życia, reflektujemy to, powiedzcie, czy żyjemy tak, żeby się Bogu podobać? Albo czy naszą codzienną modlitwą jest to: Panie, spraw, żeby dzisiaj moje życie Tobie się podobało i będę robił wszystko, żeby tak było? Paweł pisze dalej. Wolą Bożą przecież jest, abyście prowadzili uświęcone życie wolne od wszeteczeństwa. Co to jest wszeteczeństwo? Musielibyśmy dzisiaj stworzyć w ogóle nowy słownik języka polskiego, bądź też nadać pewnym słowom nowych znaczeń, bo pewnych słów w naszym polskim języku już nie ma. Dlaczego? Bo wyrugowało się słowa, które doprowadzą do poczucia przygnębienia, poczucia winy. Co to jest wszeteczeństwo? Niemoralność, rozpusta, rozwiązłość seksualna. I nieraz się ludziom wydaje, że jeżeli tego słowa nie będzie, to automatycznie tego, co to słowo niesie w sobie, też nie będzie. Bądźcie zawsze uczciwi, pisze Paweł. Bóg bowiem powołał was do uświęcenia. Zwróćcie uwagę, że w tej społeczności, do której Paweł pisze ludzi, są ci, którzy mają z wszeteczeństwem problemy, mężczyźni, nieczyste myśli. Nie macie ich? Nie walczycie z nimi? Ja walczę. Ktoś może powiedzieć, no jak ksiądz ma problem, to ja też, teraz się mogę przyznać, że też z tym walczę. Jestem mężczyzną z krwi i kości. Myślicie, że apostołowie nie mieli z tym problemu? Mieli. Mieli odwagę do tego się przyznać. I Paweł pisze do tych, którzy mają kłopot albo są atakowani, gdy chodzi o sferę ich myśli, ale Paweł pisze do tych: bądźcie zawsze uczciwi. Zawsze jesteśmy uczciwi? Bóg powołał was bowiem do uświęcenia. Kiedy Paweł pisze do Efezjan o znaczeniu świętości, napisał: mówię wam w imieniu Pana. Tłumaczenie dynamiczne, rozdział 4, wiersze 17-24. Nie czytam całego tekstu, tylko niektóre fragmenty. Nie postępujcie tak, jak ludzie żyjący bez Chrystusa, którzy są ślepi i błądzą. Jak żyje ten świat, jeżeli popatrzymy na tych, którzy są bez Chrystusa? Przepraszam, a jak żyją ci, którzy są bez Chrystusa, a są w kościołach? Ich zamknięte serca wypełnia ciemność. Mają stępiony zmysł moralny. oddają się rozpuście. Nie cofają się przed żadnym występkiem. Nie tego was uczono. Jeśli istotnie usłyszeliście jego głos i poznaliście jego prawdy, porzućcie wasz dawny sposób życia, docna zepsuty przez zwodnicze żądze. Wasza postawa i sposób myślenia nieustannie powinny się zmieniać na lepsze. Musicie stać się nowymi ludźmi, dobrymi i świętymi. Przywdziejcie tę nową naturę pochodzącą od Boga. Jeżeli popatrzymy na nasze życie, jeżeli popatrzymy na życie ludzi, którzy nas otaczają, to mamy świadomość, że Boże cechy, cechy przemienionej natury, przejawiającej się w uczciwości, szczerości, czystości, nie są już głównymi elementami charakteryzującymi nasze życie i naszą współczesną kulturę. Kłamstwa, oszustwa, kradzieże są czymś zupełnie powszechnym w interesach, edukacji, w codziennych relacjach, nawet w sporcie. Są wpisane jako norma. Dzisiaj kradzieże już nie wywołują zdziwienia takiego jak kiedyś. Dzisiaj niewierność małżeńska nie wywołuje już zdziwienia. A wiecie, co wywołuje zdziwienie? Wierność małżeńska. Zwróćcie uwagę. Dzisiaj za rzecz nienormalną traktowana jest rzecz, która jeszcze kiedyś była podstawową, zasadniczą. Jeżeli jesteś uczciwy, to jesteś głupi. To znaczy, że jesteś nieprzystosowany do życia. Bo dzisiaj trzeba kombinować, bo tak robią wszystko. Uczciwy jesteś? Ty się chyba z choinki urwał. To jest nienormalne dzisiaj. Kochani, niemoralność seksualna, niewierność, współżycie przed ślubem czy życie bez ślubu także już nie stanowi problemu i coraz częściej występuje pośród członków Kościoła, będąc przez nich akceptowane. No bo przecież Kościół musi się dostosować do świata. Jeżeli chcemy pozyskać ludzi ze świata, to musimy dostosować się do ich sposobu życia. Popatrzcie, założenie nie jest głupie. Diabeł mówi, ważną rzeczą, żebyś pozyskał ludzi ze świata. Ale kłamstwem jest i perfidnym, że musisz dostosować się do sposobu ich życia. A jak chcę pozyskać kogoś ze świata, kto jest niewierny, jeżeli sam będę niewierny i potem zostanie mi rzucone w oczy, co ty mi tu trujesz? Popatrzcie, jak ty żyjesz. Do czego ty mnie chcesz zachęcić? Do czego ty mnie chcesz przekonać? Świat się niesamowicie zmienił, a my coraz częściej przyjmujemy jego warunki gry, uważając, że stare prawa, zasady, jakie występują w Biblii, nie mają już prawa bytu i należy je, jeżeli nie schować do lamusa i uważać za nieaktualne, to przynajmniej należy je uwspółcześnić i przystosować do teraźniejszych wymogów. Ale jeżeli wczytamy się w teksty listów Pawła, Piotra i Jana, to zorientujemy się, że chrześcijanie za czasów apostołów żyli w podobnym społeczeństwie, jeżeli nie gorszym. I co im apostołowie piszą? Macie dostosować się do świata, żeby świat pozyskać? Paweł powiedział o niewierzących ludziach mieszkających w Efezie, przytoczę jeszcze raz to, co już czytałem, mając stępiony zmysł moralny, oddają się rozpuście, lekomyślnie dając się ponosić żądzą i nie cofają się przed żadnym występkiem. I w tamtej kulturze nie mogło być już gorzej. A jednak pośród tak rozpowszechnionej bezbożności, pośród społeczeństwa, które żyło bez jakichkolwiek norm etycznych i moralnych, oczekiwano od wierzących ludzi, że będą oni przykładem w każdym aspekcie życia, gdy szło o moralność, uczciwość. Oczekiwano, że będą pokazywali, na czym polega prawdziwe życie. W świętości, gdy chodzi o uświęcenie. Czego od nas świat oczekuje? Nawet jeżeli się z tego śmieje, że będziemy pokazywać, na czym polega prawdziwe życie. I na jakich zasadach to prawdziwe życie ma być oparte. I z czego te zasady mają wypływać. Bo świat nie ma już żadnych norm. Jeżeli człowiek stanowi normy, to człowiek ma to do siebie, że zmienia się. Świat potrzebuje wierzących ludzi. Nawet jeżeli nie ma odwagi się do tego przyznać. Wierzący ludzie dla świata są wyrzutem sumienia. Dlatego, że poruszają strunę, która została przysypana wieloma rzeczami. I albo będą słuchać, albo będą negować. albo będą eliminować. Nie ma innej opcji. Czy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że możemy być wyrzutem sumienia dla innych? Chyba, że będziemy uspokojeniem sumienia, bo będziemy żyć tak jak inni. Ja chcę być wyrzutem sumienia, wskazującym na Pana Jezusa. A nie uspokojeniem sumienia, że życie się zmieniło, warunki się zmieniły, a więc ja muszę na nowo zreflektować i zmienić swoje podstawy, którymi się kieruję w życiu. Kochani, tego, czego oczekiwał Bóg od wierzących ludzi za czasów apostolskich, tego oczekuje od nas. A to wszystko mieści się w słowie świętość. Święty, uświęcony. Kochani, mamy być świętymi, odłączonymi, przeznaczonymi dla Boga. To jest konieczność prowadzenia uświęconego życia. Tak jak to było ważne w pierwotnym Kościele, tak to jest ważne dzisiaj. Bo świętość, uświęcenie, życie w tym świecie, ale bycie odłączonym i przeznaczonym dla Boga, to nie jest jakaś alternatywa. Albo tylko jest to coś dla wybranych. Kochani, świętość, przywdziewanie nowej natury i życie według Bożych standardów jest koniecznością dla każdego wierzącego człowieka. To nie jest twoja alternatywa. To jest twoja konieczność. To jest moja konieczność. Jak więc dążyć do świętości? Myślę tak już bardzo praktycznie. W oparciu o Biblię możemy mówić o takich pięciu elementach świętości, które przy współdziałaniu Ducha Świętego mamy w sobie wypracowywać. O takich pięciu elementach, które da się streścić w pięciu słowach. Przekonanie, zobowiązanie, dyscyplina, zależność i pragnienie. Przekonanie, zobowiązanie, dyscyplina, zależność i pragnienie. Pokrótce, bardzo praktycznie. Przekonanie, czyli znajomość prawdy. Paweł w liście do Efezjan 4,13 pisze: odnówcie się w duchu umysłu swego. A do chrześcijan w Rzymie, rozdział 12, wiersz 2 pisze: nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu. Ten proces odnawiania umysłu wiąże się z przekonaniami. Kochani, kiedy w społeczności z Bogiem, kiedy w modlitwie, czytaniu słowa poddajemy się pod Boże działanie, zaczynamy pojmować, jaka jest Boża wola w odniesieniu do naszego życia, w odniesieniu do naszego charakteru. Potem, kiedy Duch Święty zaczyna stosować swoje słowo do poszczególnych sfer naszego życia i kiedy okazujemy się posłuszni, kierując się tymi zasadami, zaczyna się w nas rozwijać przekonanie. Mamy przekonanie, jakie są Boże zasady, jakie są Boże oczekiwania. Nie dość, że to staje się informacją nabytą z zewnątrz, ale w oparciu o indywidualny kontakt z Bogiem jest to moim przekonaniem. Za przekonania daje się posiekać. To są moje przekonania. Ale to już nie są moje przekonania. To są Boże oczekiwania, które stają się moimi przekonaniami. A więc proces świętości rozpoczyna się od przekonania. Bóg mnie przekonuje w oparciu o swoje słowo. Świętość zaczyna się od znajomości prawdy, która odnawia mój umysł i możliwia zrozumienie sposobu życia, które Bóg chce, czy które Bóg pragnie dla mnie. Drugim takim elementem jest zobowiązanie się do posłuszeństwa. Kochani, zobowiązanie nie jest słowami składanego ślubowania, z których nikt nie wynika, nic nie wynika. To nie jest zobowiązanie. To nie jest tak, że mówimy, no fajnie by było, ale do końca nie wiem, czy mi się to uda. Nie wiem, czy to wyjdzie. Zobowiązanie jest postanowieniem. Postanawiam sobie i robię wszystko, żeby być zdeterminowanym w dotrzymaniu tego postanowienia. W życiu wiele razy już postanawialiśmy sobie coś, prawda? Niektóre rzeczy udawało nam się doprowadzić do końca. Niektóre niekoniecznie. Czego zabrakło? Przekonania o zasadności tego czy determinacji? Każdego dnia, kochani, kiedy wstaję i modlę się, przyznam się szczerze, że mniej czasu na modlitwę spędzam rano, aniżeli wieczorem, ale każdego dnia modlę się mówiąc: Panie, spraw, żebym dzisiaj mógł być Tobie posłuszny. żebym w swoim zachowaniu był świadectwem o Tobie, świadectwem wskazującym na Ciebie, żebym kierował się Twoim słowem, żebym dawał świadectwo, przysparzając Tobie jednocześnie wiele powodów do radości. W psalmie 119, wierszu 4, psalmista pisze: Tyś wydał rozkazy swoje, aby ich pilnie słuchano. Postanowienie, zobowiązanie się. Będę słuchał Twojego słowa. Będę kierował się Twoim słowem. Nie na tej zasadzie, że muszę zreinterpretować na nowo Twoje słowo, bo sytuacja się zmieniła od czasów, kiedy było napisane, ale Twoje słowo się nie zmienia. Jeżeli oczekujesz ode mnie, że mam być prawdomówny, to mam być prawdomówny bez względu na konsekwencje tego. Jeżeli oczekujesz w Twoim słowie, że mam być uczciwy, to mam być uczciwy. Jeżeli oczekujesz, że mam być wierny, to mam być wierny bez względu na konsekwencje tego. Kochani, potrzeba nam postanowienia świętości przede wszystkim względem konkretnych sfer, w które diabeł będzie uderzał. Wy myślicie, że diabeł będzie siedział i będzie patrzył na nasze postanowienia? Absolutnie nie. Co sobie postanowił starotestamentowy Job? Z czym my Joba kojarzymy? Z cierpieniem. A co sobie Job postanowił? Postanowił nie spoglądać pożądliwie na młode kobiety. 3:11. To nam umknęło w całej historii Joba. Może nie jeden Boży człowiek, może nie jeden mężczyzna wierzący powinien sobie takie postanowienie postanowić i zdecydować się na dotrzymanie. Panie, proszę, żebyś sprawiał, żebym nie musiał patrzeć z pożądliwością na kobiety. Czy to nie jest problem wierzących mężczyzn? Jest problem. Problemem jest tylko, że nieraz nie mamy odwagi, żeby się do tego przyznać. Ja nie mówię, że wszyscy mają z tym problem. Co sobie postanowił Daniel? 1:8. Postanowił nie kalać się zakazanym pożywieniem, choćby nawet pochodziło z królewskiego stołu. Czy to znaczy, że postanawiam sobie nie jeść mięsa? Nie to mam na myśli. Może nie jeden z nas powinien sobie postanowić, że nie będzie brał udziału w czymś, co sprzeciwia się Bogu i jest dla Boga zgorszeniem. Kochani, ci dwaj mężowie zareagowali postanowieniem okazywania posłuszeństwa Bogu. Żyli zgodnie ze swoimi przekonaniami, nabytymi w oparciu o kontakt z Bogiem i Jego Słowem. Kiedy są przekonania, kiedy jest Słowo, mają miejsce postanowienia. Duch Święty mnie przekonuje. Diabeł mnie odwodzi od tego, ale Duch Święty mnie przekonuje. Kolejną rzeczą jest dyscyplina do podejmowania codziennych decyzji. Dyscyplina wiąże się z wysiłkiem kształtowania właściwych postaw, unikania złych. Drodzy, by doświadczyć świętości, żyć w uświęceniu, do jakiego nawołuje nasz Bóg, musimy uczyć się podejmowania właściwych decyzji w obliczu każdej konkretnej pokusy. Czyli jeżeli wiem, że życie jest nieuczciwe, podejmuję decyzję. Nie zastanawiam się w tym danym momencie, co mam zrobić, ale niejako stosuję prewencję, zakładając, że ten moment nastąpi, ale ja już wiem, z jakim nastawieniem w tę sytuację wejdę. Kochani, Paweł powiedział, że łaska Boża naucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości. List do Tytusa. A w Rzymian 8:13 nakazuje, byśmy uśmiercali złe postępki ciała. Dokonujemy tego przez decyzję, postanawiając, że pokusom mówię nie, lecz tak, żeby dawać zgodę do podejmowania pozytywnych, koniecznych kroków do życia takiego, które będzie się Bogu podobać. Musimy się więc ćwiczyć w dyscyplinie, choćby nawet podejmowania decyzji, że czytam codziennie Biblię. Diabeł będzie robił wszystko, żebym Biblię nie czytał. Ale podejmuję decyzję. Kieruję się dyscypliną, dyscyplinuję siebie. Są takie momenty, gdzie nie ma z tym żadnego problemu, a są takie momenty, kiedy muszę się zmuszać. Dyscyplinuję się, podejmując decyzję o modlitwie, która daje mi potrzebnych sił, daje mi mądrość. Są takie dni w moim życiu, kiedy nie muszę się zmuszać, a są takie dni, kiedy Duch Święty, gdyby mógł, to bym krzyczał, że zapomniałem o modlitwie. Kwestia dyscypliny. Podejmuję dyscyplinę stosowania kroków, by uciekać od tego, w czym mogę ponieść porażkę, gdy chodzi o pokuszenie. Uciekam od tego, nie sprawdzam, tak długo, jak długo nad tym panuję, ale uciekam, nie prowokuję. Nieadekwatne, kochani, to, co teraz powiem, do treści duchowych. Podjąłem decyzję, dyscyplinuję się, żeby nie jeść słodyczy, nie jeść kolacji. Wiecie, dla mnie, człowieka, który lubi słodycze, to jest jakby potężna facka. Wbrew sobie robię. Ale wiem, że jeżeli tego nie będę robił, to na wysokość już nie pójdę, a w szerz jak najbardziej. Podejmuję decyzję. Dyscyplinuję się, co wiąże się z walką, z moimi przyzwyczajeniami, z moimi pragnieniami. Ale wiem, że dyscypliny potrzebuję. Kochani, zostaliśmy powołani do wolności w kontekście życia z Panem Jezusem, ale wolność wcale nie znaczy, że jest wolna od dyscypliny. I ostatnia, przedostatnia rzecz, zależność od Ducha Świętego. Sami siebie nie jesteśmy w stanie dokonywać w swoich sercach zmian. Jest to wyłącznie dzieło Ducha Świętego. Apostoł Paweł mówi, że mamy przemieniać się przez odnowienie umysłów. Kto odnawia nasze umysły? Duch Święty. Zmieniać się wewnętrznie, odnawiać się wewnętrznie. Słowo przemieniać właśnie to znaczy. Czyli odnowa moich wartości i pragnień. Odnowa to jest kwestia i owocu Ducha Świętego, i darów Ducha Świętego, ale przede wszystkim, gdy chodzi o owoce, jak sama nazwa wskazuje, tym, który daje, jest Duch Święty. I wreszcie moje pragnienie skoncentrowania się na Bogu. Bóg ma być dla mnie najważniejszy. Jemu wszystko ma być oddane i podporządkowane. On ma być w centrum mojego życia. Kochani, na koniec już. Kilka minut temu powiedziałem, że świętość, uświęcenie, życie w tym świecie, ale dla Pana Jezusa, to nie jest dla nas alternatywa, że to jest konieczność. Że przywdziewanie Bożej natury i życie według Bożych standardów jest koniecznością każdego wierzącego człowieka. Jeżeli komuś z nas się wydaje, że robię Bogu łaskę, że taki będę, to jesteś w błędzie i nie rozumiesz podstawowych rzeczy. Nikt z nas Bogu nie robi łaski. To Bóg nam zrobił łaskę, że dał swojego Syna za nas. I to jest Boża łaska, że w ogóle chce z nami rozmawiać. Ja Bogu łaski nie zrobię. Bóg sobie beze mnie poradzi. Czy ja bez Niego? Wielki znak zapytania. Paweł pisze w 7 wersecie. Nie powołał was Bóg do nieczystości, ale powołał was do uświęcenia. Pomyślmy o tym. I potraktujmy to poważnie. A jeżeli jest coś, o czym Duch Święty cię przekonywał teraz, że to jest przeszkoda w twojej drodze do uświęcenia, to myślę, że jest najlepsza okazja ku temu, żeby nie tylko Boga prosić, żeby nam dawał determinację i siłę, byśmy szli za Nim w procesie uświęcenia, ale jeżeli jest coś, co leży, kładzie się wielką przeszkodą, to kiedy zamkniemy teraz oczy i będziemy mieli chwilę ciszy modlitewnej, żebyśmy mogli temu, który nas doskonale zna, powiedzieć, jaka to jest przeszkoda. Jak często przez tą przeszkodę nie potrafimy przejść. I powiedzieli, Panie, zabierz tą przeszkodę. Dlatego, że nie jestem powołany do nieczystości, ale że powołałeś mnie do uświęcenia. Niech was Bóg błogosławi. Będziemy się cicho modlić, a ja później zakończę głośną modlitwą. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że tak naprawdę Ty do nas mówiłeś. Chcemy Ci dziękować, że zwracasz uwagę na to, co jest najważniejsze. Powołałeś nas do świętości. Panie, ja nie rozumiem, czym się kierowałeś, że mnie powołujesz do świętości, że powołujesz do świętości każdego z nas. Panie, wyznaję Tobie, że nieraz temu znaczeniu, rozumieniu tego słowa wcale się nie przysługuje swoim życiem, wręcz przeciwnie. Że moje życie jest zaprzeczeniem tego, do czego mnie powołujesz. Ale dziękujemy Ci za Twoją cierpliwość. Panie, spraw, żeby nasze życie w świętości opierało się na przekonaniu, które dajesz w swoim słowie, na zobowiązaniu, które możemy wypowiadać, mając świadomość, że Ty tego słyszysz i Ty dajesz siłę, żeby te zobowiązania doprowadzać do końca, na dyscyplinie, wewnętrznym nieraz przymusie, które pochodzi od Ciebie, na zależności od Ciebie i na pragnieniu skoncentrowania się na Tobie. Panie, Ty znasz te przeszkody, które leżą na naszej drodze do świętości. Panie, Ty wiesz, że nieraz tą przeszkodą jest w ogóle to, że nie rozpoczęliśmy życia z Tobą, więc jak mamy mówić o świętości? Jeżeli jest ktoś z nas, kto jeszcze w Twoje ręce swojego życia nie oddał, prosimy, aby to mógł uczynić. Jeżeli to są, Ojcze, jakieś konkretne rzeczy, za które się wstydzimy. Jeżeli, Panie, nie chcemy, żeby ktoś o tym wiedział, a Ty to wiesz, to zabieraj to, z czym mamy nieraz kłopot. Co nas tak naprawdę i pokonuje, rozkłada na łopatki. Daj, Panie, abyśmy mieli czyste myśli, czyste ręce, czyste motywy. I żebyśmy mogli być świadectwem tam, gdzie nas stawiasz. Bo tego oczekujesz od nas, od Twoich dzieci, Twojej własności. Abyśmy prowadzili uświęcane, przemieniane przez Ciebie życie i byśmy, Panie, byli wyrzutami sumienia dla świata, ale też wskazywali, gdzie człowiek może znaleźć ukojenie. Prosimy, byś nas błogosławił, kiedy będziemy wychodzić do domów. Chcemy Cię prosić o społeczność stołu, którą chcemy przeżyć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że słuchasz i wysłuchujesz naszych modlitw, może nie zawsze tak, jakbyśmy chcieli. Ale dziękujemy, że jesteś żywo zainteresowany naszym życiem. I Panie, w poczuciu też i takiej słabości, ale też bezsilności, Panie, determinacji w proszeniu o ludzi, w takim, Panie, bojowaniu, chcemy prosić Cię o tych, którzy potrzebują w tym najbliższym czasie Twojego wsparcia, Twojego dotknięcia, Twojego uleczenia, uzdrowienia. Sił w przeprowadzeniu przez doświadczenia. Przynosimy Tobie małego Tomka, którego czekają badania w piątek. Panie, jesteś Bogiem cudów i prosimy, abyś dotykał się tego małego serduszka, żeby nie była potrzebna operacja. O pokój dla jego rodziców, dla najbliższych. Chcemy Cię, Panie, prosić o Jasia Stasia. Chcemy Cię prosić o Panią Marię, która jest w szpitalu nieprzytomna. Abyś Ty sam mógł ją podnosić, a przede wszystkim, Panie, byś wypełniał jej serce Twoim pokojem. Przed Twój tron chcemy przynieść Gosię, którą czeka operacja. Jesteś cudownym, najwspanialszym lekarzem. Panie, to wszystko, czego potrzebuję, aby mogło zaznać o pokój dla jej najbliższych, dla męża, dla dzieci, dla rodziny. Chcemy Cię prosić o Marysię. Panie, przed tym, co ją czeka. Ale też, Panie, bojujemy, żebyś Ty sam i tłumił te wszystkie miejsca, które są chore, żebyś leczył, żebyś jej serce wypełnił też Twoim pokojem. Prosimy Cię o Pana Józka, o Agnieszkę Ścieszyna. O tych wszystkich, którzy są chorzy, o tych wszystkich, którzy są w żałobie, abyś też podnosił, pocieszał. Panie, by Twoje imię było uwielbione. A modlimy się o to, Ojcze, przez Jezusa Chrystusa, w mocy Świętego Ducha. Amen.